Kolejny temat, który chcę podjąć w ramach tej szkoły Maryi, to to mianowicie, że Maryja uczy nas modlitwy Słowem Bożym. Czy ktoś z Państwa był w Kazimierzu nad Wisłą? W Kazimierz Dolny. Kto był w Bazylice Zwiastowania? Ten kościół nie przy zamku, tylko po drugiej stronie. Tam jest obraz, mnie się bardzo ten obraz podoba, piękny obraz Zwiastowania, pochodzący z około 1600 roku. Przedstawia Maryję, jako młodą kobietę, dziewczynę, klęczącą przy klęczniku, a tak nieco z boku, prawie z tyłu, z takim zawstydzeniem przyklęka przed nią anioł, ale widać, że w takim geście jakby przepraszał, że przeszkadza jej, a Maryja odwraca się, bo widać, że była zajęta modlitwą i na klęczniku leży otwarta księga psalterza. Anioł zdaje się mówić, przepraszam, że ci przeszkadza w takim półprzyklęknięciu. To jest piękny obraz pokazujący właśnie, że Maryja żyje Słowem Bożym. Artysta przedstawił ją jako tę, która modliła się na psalterzu. Ta intuicja artysty, jakkolwiek nie mająca takiego bezpośredniego udokumentowania w Piśmie Świętym, że Maryja odmawiała psalterz w chwili zwiastowania, nie wiemy, czy to się wydarzyło. Tradycja mówi, że to było pod wieczór. Franciszkańska tradycja, ale czy było to w południe, czy pod wieczór, czy z rana, czy przy modlitwie, czy może przy pracy. Biblia o tym nie mówi, bo nie jest to istotne. Natomiast jest faktem, że Maryja jest matką słowa i Maryja żyje Słowem Bożym. Można więc powiedzieć, że jest matką słowa. W jakim sensie? Po pierwsze jest matką słowa wcielonego. Jako matka Syna Bożego przyjęła go jako słowo. Święty Jan Apostoł pisze, że słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Odwieczny Ojciec wypowiedział słowo, zrodził swego Syna, wypowiedział się cały, wypowiedział się, więc skoro wypowiedział się, to używamy pojęcia słowo, ale nie w takim znaczeniu jak nasze słowa, które wypowiadamy. To jest słowo, które jest osobą. Grecki język używa tutaj pojęcia logos. To jest coś więcej niż słowo w sensie dźwięku. Logos jest, jakby to powiedzieć, takim pewną treścią, mocą słowa. Bóg jednym słowem stworzył świat. I takim słowem, które stwarza świat, słowem z mocą, słowem potęgą, słowem osobą jest Jezus Chrystus. Maryja poczęła w sobie słowo, słowo odwieczne, które wypowiedział Ojciec. W tym sensie jest matką słowa, jako matka Boga, ale też jest matką słowa, bo tym Słowem Bożym żyje, słowem biblijnym. Co o tym świadczy? Kilka przykładów. Ewangelista Łukasz dwukrotnie w tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa, czyli w pierwszych dwóch rozdziałach, w którym opisuje dzieciństwo Jezusa, dwukrotnie podkreśla, że Maryja wszystkie te rzeczy, jakie się wydarzyły w związku z wcieleniem, rozważała i zachowywała w swoim sercu. Żyła Słowem Bożym. Rozważała je, kontemplowała. Proszę Państwa, to nie było to tylko takie poznawcze poznanie słowa, tak jak my często czytamy Pismo Święte z ciekawości, co tam jest, albo czytamy książkę, żeby się czegoś dowiedzieć. Maryja rozważała i zachowywała, czyli jednym słowem kontemplowała. To słowo kontemplacja jest nam znane, często źle używane. Ktoś mówi o kontemplacji obrazu, że kontemplował obraz. Nie można kontemplować obrazu, chyba że mamy do czynienia z ikoną, obrazem ikonicznym. To jest inna funkcja. Normalnie można medytować obraz, tak jak się medytuje muzykę, czy medytuje się jakieś treści. Dlaczego? Bo kontemplacja jest relacją osobową. Łaciński źródłosłów słowa kontemplacja, cum placeo, bądź cum templum, oznacza relację osobową, cum placeo, czyli przedrostek cum oznacza wzajemność, placeo, placere, mieć upodobanie. Mam upodobanie w osobie i ta osoba, w której ja mam upodobanie, ma upodobanie we mnie. Jest relacja osobowa. Ja mam upodobanie w obrazie, a czy obraz ma upodobanie we mnie? Więc dlatego mówienie o kontemplacji obrazu jest błędem logicznym. Mogę go medytować, chyba że, tak jak powiedziałem, obraz traktuję jako ikonę, czyli tak jak znak sakramentalny, który uobecnia mi osobę. Dlatego ikony nie są portretami w takim naszym rozumieniu, ale są pewną ideą, która przybliża mi osobę. Celowo nawet można powiedzieć, w ikonie nie ma realnych rysów twarzy, te oczy często są takie nieproporcjonalnie duże, gdzieś zapatrzone w jakąś przestrzeń i tak dalej, są pewne symbole. Chodzi o to, aby nie skupiać się na wizerunku, na tym, co zewnętrzne, ale właśnie poprzez to, co zewnętrzne, poprzez wizerunek iść głębiej do osoby, którą ta ikona przedstawia. Więc kontemplacja jest relacją osobową. Jeśli użyjemy drugiego źródła słowa cum templum, dochodzimy do tego samego wniosku. Przedrostek cum oznacza wzajemność, tak jak komunikacja. Natomiast templum łacińskie oznacza świątynię. Więc cum templum, kontemplować, to być dla siebie nawzajem jakby świątynią. Wejść w świątynię drugiej osoby. Wejść do jego wnętrza. To jest ścisła relacja osobowa. Maryja kontempluje Słowo Boże, żyje Słowem Bożym. Nie tylko Słowem jako treścią, ale Słowem jako osobą. Sam Jezus potwierdza, że Maryja żyje Słowem Bożym, bo kiedy przyszła do Niego razem z kuzynami, jak to Biblia mówi, braćmi, co niektórzy biorą dosłownie, dla ludów Bliskiego Wschodu każdy krewny, nawet należący do rodu, do narodu, jest brat. My też często mówimy nasi bracia Polacy. Więc nie trzeba brać tego dosłownie, że Jezus miał braci i siostry, w sensie, że Maryja po urodzeniu Jezusa miała jeszcze jakieś dzieci. To jest w ogóle wbrew dogmatowi o dziewictwie Najświętszej Maryi Panny, tym dogmatowi, który jest powtarzany w pozdrowieniu radiomaryjnym. Oczywiście my tak mówimy, pozdrowienie radiomaryjne, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. No nam się to kojarzy jednoznacznie z Radiem Maryja, ale nie zapominajmy, że jest to pozdrowienie, które upowszechnił święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów. To jest pozdrowienie redemptorystowskie i dlatego upowszechnione przez Radio Maryja. Ale wyraża ono prawdę dogmatyczną o Maryi zawsze dziewicy, przed poczęciem i po poczęciu. I kiedy właśnie Maryja z kuzynami, z krewnymi przychodzi do Jezusa w czasie Jego nauczania, nie wiemy po co, być może, można się domyślać, by oznajmić na przykład, że Józef umarł, być może, no bo potem w ogóle Józef pojawia się w Biblii tylko przy narodzeniu Jezusa, a potem już w ogóle nie ma o nim wzmianki. Maryja jest wdową, tak z tego można wnioskować, skoro Jezus ją powierza swojemu uczniowi. Gdyby był Józef, no to pewnie by coś o tym była mowa, więc prawdopodobnie zmarł wcześniej. I nie dlatego, że był sędziwym, bo znowu to jest pewna mitologia, jaka się wytworzyła w takich obrazach, w szopkach bożonarodzeniowych. Święty Józef jest przedstawiony jako sędziwy starzec, z taką brodą, lachą porządną. To jest nieprawda, to jest krzywda wyrządzana świętemu Józefowi. Święty Józef nie był starcem. To jest pewien zabieg średniowieczny. Otóż w średniowieczu, pobożność średniowieczna z pewnym niesmakiem odbierała taka pobożność ludowa, że oto młody mężczyzna z młodą, młodziutką kobietą pozostają w dziewiczym związku. To się nie mieściło w świadomości, więc chcąc jakoś potwierdzić to dziewictwo Maryi, przedstawiamy Józefa jako bezpiecznego starca. No, w naszej obecnej mentalności to taki układ jest właśnie jeszcze bardziej podejrzany. Więc Józef był młodym, silnym, zdrowym, normalnym mężczyzną. Jest fantastycznym wzorem do naśladowania przez mężczyzn. Wystarczy przeczytać adhortację Jana Pawła II, Redemptoris Custos, o świętym Józefie. Przepiękny tekst, kapitalnie pokazujący świętego Józefa jako prawdziwego faceta, takiego, którego można nie tylko podziwiać, ale naśladować. Jego patriotyzm, jego pracowitość i to, co jest na przykład papież podkreśla, że cechą świętego Józefa jest milczenie. Józef wypowiada się w czynie, a nie w soczystych słowach, jak to jest typowe dla mężczyzn, zwłaszcza Polaków, który się rozpoznaje za granicą po charakterystycznych współgłoskach. Więc milczenie Józefa to jest właśnie siła jego osobowości. Otóż, ale wracam do tematu, bo tych dygresji jest dużo. I wtedy, kiedy przychodzi Maryja z krewnymi do Jezusa i mówią Jezusowi, że oto twoja matka i bracia czekają na zewnątrz, wtedy Jezus mówi, którzy są moją matką i moimi braci? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego. W tej formule Jezus daje wyraźnie do zrozumienia, że jego matką, jego braćmi, jego bliskimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Ale mówi to w kontekście Maryi, która na niego czeka na zewnątrz. Pośrednio daje do zrozumienia, że tą, która słucha Słowa Bożego, jest właśnie jego matka. Zdaje się to potwierdzać jeszcze raz w innym miejscu Ewangelii, kiedy pewna kobieta zachwycona nauczaniem Jezusa tak po kobiecemu mówi: błogosławione łono, które cię nosiło, błogosławione piersi, które cię karmiły. Więc wyraża podziw dla matki Jezusa. A Jezus potwierdza, mówi: owszem, ale bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Znowu, w podobnej formule Jezus zdaje się pośrednio potwierdzać, że Maryja, jego matka, żyje Słowem Bożym. Kolejny argument, że Maryja żyje Słowem Bożym, to jej magnifikat. Kiedy stanęła na progu świętej Elżbiety, wypowiada słowa magnifikat. Sięgnijmy, proszę Państwa, do pierwszej księgi Samuela w Starym Testamencie, w pierwszy rozdział. Niemal dosłownie jest to powtórzenie modlitwy Anny, matki Samuela. Jak wiemy, ta historia Anny, która nie mogła mieć syna, modliła się przed świątynią jerozolimską i kapłan Heli, widząc, że ona się modli, sądził, że jest pijana, bo zachowywała się w jakimś takim, no jakoś dziwnie się zachowywała i mówi do niej: przestań być pijana. A ta mówi: Panie, ja duszę przed Bogiem wylałam. Fantastyczne określenie modlitwy. Duszę przed Bogiem wylałam. I kiedy za rok przychodzi ze swoim synkiem, Heli ją błogosławi, potwierdza i wtedy właśnie Anna wypowiada słowa niemal identyczne, które znalazły się w ustach Maryi. O czym to świadczy? Maryja zna Pismo Święte na pamięć, przynajmniej fragmenty. Modlitwa Magnificat Maryi, w której ona troszkę tam jest zmieniona, jest powtórzeniem, parafrazą modlitwy starotestamentalnej. Maryja żyje Słowem Bożym. Jest dla nas wzorem właśnie, jak żyć, jak modlić się Pismem Świętym. Bo proszę Państwa, modlitwa, nie ma lepszej modlitwy, jak modlitwa Słowem Bożym. Bóg mówi do nas przez Słowo Boże, a my mówimy do Boga Jego językiem. Albo mówiąc inaczej, modlitwa to jest nasze jakby wibrowanie tym rytmem, tym dialogiem, jaki rozgrywa się pomiędzy boskimi osobami, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. My się włączamy w ten odwieczny dialog boskich osób dzięki Duchowi Świętemu i to jest nasza modlitwa. Modlitwa jest tajemnicą. Pytamy się często, co to jest modlitwa. Najlepiej powiedzieć, że modlitwa to jest tajemnica, bo tak naprawdę modlitwa to jest spotkanie dwóch osób, Boga i człowieka. My sami siebie nie znamy. A cóż dopiero powiedzieć o Bogu? Więc spotkanie dwóch tajemnic, Boga i człowieka. I to, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma wielkimi tajemnicami, tymi dwoma przepaściami, to jest modlitwa, którą przenika tylko Duch Święty. Dlatego święty Paweł mówi, że gdy nie potrafimy się modlić, sam Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. On modli się w nas. Rozbrzmiewa w nas głos Boży. Ten głos Boży rozbrzmiewa także wtedy, gdy modlimy się tekstami Pisma Świętego. Stąd na przykład to jest piękna rzecz i warto to rozwijać i cieszyć się tym, że coraz więcej ludzi sięga po modlitwę brewiarzową. Nie na darmo modlitewnik, zwany brewiarzem potocznie, nosi tytuł Liturgia Godzin, Modlitwa Ludu Bożego. Nie jest napisana modlitwa księży, modlitwa zakonników. Modlitwa Ludu Bożego. Czyli tak zwany brewiarz jest dla wszystkich. To nie jest tylko coś, co odmawiają księża. Oni mają obowiązek, który ślubują, natomiast my wszyscy możemy sięgać po modlitwę liturgiczną, modlić się słowami Pisma Świętego. Bo przecież, jak widzieliśmy chociażby dzisiaj podczas juczni, to są psalmy. Tam nie ma niczego, czego nie byłoby w Piśmie Świętym. To jest naśladowanie Maryi, która żyje Słowem Bożym. W Katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 2653 czytamy: Kościół usilnie i szczególnie zachęca wiernych by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa. Czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, by nawiązywała się rozmowa między Bogiem a człowiekiem, gdyż do Niego zwracamy się, gdy się modlimy, to Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi. Nawiązuje się dialog. Proszę Państwa, niepokojące jest to, że wielu tak zwanych ewangelizatorów, którzy przyciągają nawet tysięczne rzesze, mówi dużo rzeczy, mówi dużo słów, tylko tak naprawdę czasem trudno tam znaleźć jest echo Słowa Bożego. Więc jak można ewangelizować, nie mówiąc językiem Ewangelii, nie mówiąc językiem Pisma Świętego? Co więcej, mówiąc błędy teologiczne, mówiąc po prostu bzdury teologiczne. Znowu nie chcę tu wskazywać imiennie konkretnych osób, ale takich przypadków mamy coraz więcej w Polsce. To są ewangelizatorzy. Ewangelizują, głosząc siebie, głosząc swoje odczucia, dzieląc się swoim doświadczeniem emocjonalnym, doświadczeniem psychicznym, natomiast nie dzieląc się prawdą Ewangelii. I to jest znowu ten kolejny przejaw tej nowej duchowości, która jest subiektywna. Proszę Państwa, Ojciec Święty papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, znowu przywołuje kolejny dokument Kościoła, w numerze 86 stwierdza jasno: Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Jeżeli nie ma Słowa Bożego, ta duchowość jest nieautentyczna. W każdym razie jest niechrześcijańska. A zatem trzeba nam sięgać do Pisma Świętego i w ten sposób naśladować Maryję, która żyje Słowem Bożym. To Słowo nas będzie kształtować od wewnątrz. Ono będzie żyło w naszej świadomości. Jak to robić w praktyce? Przede wszystkim docenić wartość Pisma Świętego. Tu jako pewną ilustrację przywołam wspomnienie Romana Brandstettera, który w książce Krąg Biblijny wspomina swoje dziecinne lata i pisze tak. Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Przypominam, że była to rodzina żydowska w Tarnowie. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podoręciu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał. Nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym. Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Przepiękne świadectwo, ale kapitalna lekcja dla nas. A w wielu domach nie ma Pisma Świętego. Są, owszem, różne prywatne objawienia, różne inne dziwne teksty, które no, nawet mnie czasami włosy na głowie jeżą. Natomiast nie ma Pisma Świętego. Proszę Państwa, to jest smutne, że my czytamy, dobrze, czytajmy różne książki, ale pierwszą podstawową lekturą jest Słowo Boga do nas skierowane, Pismo Święte. Nie chodzi o to, żeby dużo czytać. Niech to będzie parę zdań, niech to będzie jedno zdanie przeczytane rano, które jest takim mottem na cały dzień. Mamy naprawdę duże możliwości techniczne. W tej chwili w smartfonach mamy aplikacje, gdzie możemy Słowo Boże na co dzień przeczytać. Mamy brewiarz, mamy modlitwy. Bardzo wielu ludzi z tego korzysta. Niektórzy w kościele się gorszą, że nawet w kościele się nie może rozstać z telefonem, no tylko nie wiedzą, że akurat ten telefon służy do czego innego. Więc warto by takie postanowienie sobie zrobić, że codziennie czytam na przykład bieżące czytanie liturgiczne i wybieram sobie z tego jedno zdanie, które sobie zapamiętuję, do którego wracam i które jest takim słowem przewodnim na cały dzień. to Słowo będzie nas kształtować. Ono będzie światłem, będzie punktem odniesienia naszych decyzji, naszych myśli. Będzie zapładniać też naszą wyobraźnię. W praktykach ascetycznych środowisk na przykład zakonnych jest rozmyślanie. Właśnie chodzi o to, żeby oczyszczać naszą pamięć, naszą wyobraźnię poprzez treści, które poddajemy naszej wyobraźni. Nasza wyobraźnia tak działa, że my jej nie wyłączymy tak po prostu jak wentylatora. Nasza wyobraźnia i pamięć bez przerwy rejestruje różne rzeczy. Zapamiętujemy różne obrazy, gdzieś tam one się przetwarzają w naszej wyobraźni, czego nie zdążą w ciągu dnia, to potem w nocy mamy różne sny, różne koszmary, różne skojarzenia. Po prostu to się wszystko gdzieś tam miesza, odtwarza w naszej psychice. Więc nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, powiedzieć stop, nie myślę, nie wyobrażam sobie, łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Ale dajmy tej naszej pamięci, naszej wyobraźni, dajmy treści, dajmy robotę, taką jaką my chcemy. Dajmy treści pobożne, poprzez lekturę hagiograficzną, poprzez właśnie życiorysy świętych, poprzez mądre lektury pobożne, nade wszystko Pismo Święte. Nie dla zaspokajania ciekawości, dla sensacji. A czytała Pani, a widziała Pani? Tylko dla budowania siebie, abyśmy byli właśnie bogaci mądrością Słowa Bożego, tak jak Matka Boża.